A ja bym chciał się dziś podzielić na temat jedności chrześcijan i temat ten zatytułowałem Siedem fundamentalnych prawd, w których Kościół musi być jedno. I w Ewangelii Jana w 17 rozdziale Pan Jezus modlił się o jedność chrześcijan, o jedność swoich uczniów. I przeczytam z tego rozdziału dwa wiersze. Ewangelia Jana, 17 rozdział, wiersz 11 i 21. I już nie jestem na świecie, lecz oni są na świecie, a ja do Ciebie idę, Ojcze Święty. Zachowaj w imieniu Twoim tych, których mi dałeś, aby byli jedno jak my. Aby wszyscy byli jedno jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. I Pan Jezus modli się, ponieważ wie, że odchodzi, zresztą tak czytamy, że już nie jestem na świecie. A uczniowie pójdą na świat, pójdą w miejsce niebezpieczne dla nich. I nasze chrześcijaństwo było, jest i będzie wystawiane na próbę pod tym względem, gdyż jest to sfera szczególnego działania diabła, aby niszczyć jedno. My widzimy to w rodzinach, ale przede wszystkim diabeł jest skoncentrowany, aby jedność Kościoła była rozbijana. I to się działo od samego początku. I można by zadać pytanie, jak żyć, co robić, jak postępować, aby nie poddawać się podstępom diabła, ale stać w jedności jako Kościół, jako jedno ciało i nie dać się podzielić. I w liście do Efezjan czytamy, że należy przywdzieć zbroję Bożą, żeby ostać się przed tymi różnymi zasadzkami. A z tego, co czytaliśmy z modlitwy Pana Jezusa, to Kościół musi mieć relację z Nim. Musi być blisko Niego. Ale to jeszcze nie wszystko. Kościół musi znać podstawy swojej wiary. Musi je ciągle poznawać i trwać w nich, aby ktoś lub coś nie zachwiało jego życiem. I w Psalmie 11, w trzecim wierszu czytamy, że gdy będą zburzone podstawy, to cóż pocznie sprawiedliwy? A w Ewangelii Mateusza w kazaniu na górze Pan Jezus powiedział, że dom, który nie ma fundamentów, nie przetrwa. I wiemy też z naszego życia, zwłaszcza ci, którzy są już dłużej trochę, że życie niektórych chrześcijan zostało zachwiane. Niektórych na jakiś czas, niektórzy się zreflektowali, a niektórych nie ma. Gdzieś byli i słuch o nich zaginął, a nasza pamięć również też. I parę razy z tego miejsca była tutaj przytaczana pewna zasada, ja już również ją w internecie słyszałem, zasada określająca jedność chrześcijan. Wymyślił ją na przełomie III wieku, nazywany jednym z ojców Kościoła, Augustyn. Była to jedna z jego złotych myśli. A ona brzmi następująco. W sprawach fundamentalnych jedność, w sprawach drugorzędnych wolność, a we wszystkim miłość. Można powiedzieć, że to piękna złota myśl. Piękna zasada, ale czy tak jest do końca, odniosę się na końcu. Ale nie słyszałem, żeby przy okazji cytowania tej zasady ktoś określił, jakie są te fundamentalne prawdy. Być może ja nie byłem uważny, być może ktoś miał inny cel, ale to my musimy postarać się o to i my musimy wiedzieć, co należy uznać za te fundamentalne prawdy naszej wiary, które są niepodważalne, z którymi nie można iść na kompromis, a które już takie nie są, a więc nie powinny być przyczyną sporów, podziałów i tak dalej. I gdy to do mnie dotarło, to zacząłem się zastanawiać, co składa się na fundamenty naszej wiary, które łączą chrześcijan w jedno ciało. I to stało się inspiracją dla tego właśnie tym sędziele. Oczywiście ja tu nic nowego nie powiem, gdyż prawie każdy zbór ma to zawarte w swoim wyznaniu wiary, jako jego credo i dla nas jest to tylko przypomnienie. Przypomnienie czegoś, co my doskonale wiemy, znamy. A żeby być z kimś w jedności, to naturalnym jest, że musimy wiedzieć, czego ta jedność dotyczy. I my, aby pozyskiwać ludzi dla Chrystusa, aby Ewangelia mogła się roznosić, to my musimy dążyć do jedności z innymi ludźmi na tej fizycznej płaszczyźnie, czy tam zainteresowań, czy wspólnych poglądów i tak dalej. Ale nigdy nie może się to odbywać kosztem rezygnacji z fundamentalnych prawd, które składają się na naszą tożsamość, którą przyjęliśmy przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa, a która wynika z nauczania Słowa Bożego. Dlatego również powinniśmy wiedzieć, jakie są te drugorzędne sprawy, które powinniśmy odpuścić, które nie powinny być przedmiotem sporów, podziałów czy omijania szerokim łukiem tej czy tamtej osoby, czy nawet tej czy tamtej społeczności. Ale z powodu tego tematu, który jest taki szeroki, chciałem się odnieść tylko do tej pierwszej części, do tego pojęcia jedności, do tej wartości. Oczywiście w moim zrozumieniu Bożego Słowa, bo jak wiecie, ja tam żadnym teologiem nie jestem. Czym więc są te fundamentalne sprawy naszej wiary? Musimy wiedzieć, że jedność to nie polega na tym, że my zgadzamy się z innymi w ich poglądach. Jedność nie oznacza występowanie, zgadzanie się z poglądami innych ludzi we wszystkim. Albo na przykład, czy jedność jest wtedy, gdy my występujemy pod jednym szyldem, że jesteśmy tym kościołem, który jest tak właśnie nazwany, jak jest nazwany, i to gwarantuje nam jedność, a kto nie należy do naszego Kościoła, to z tym już nie będę tworzył jedności. Wiemy, że Pan Jezus ma tylko jeden Kościół. A ten Kościół nie jest podzielony na denominacje, na różne grupy. I my możemy to widzieć już nawet w obrazie Izraela, który był jednym narodem. I na przykład w 4 Księdze Mojżeszowej, w drugim rozdziale, w wierszach od 1 do 2 czytamy tak. I przemówił Pan do Mojżesza i Arona tymi słowy. Synowie izraelscy będą stawać obozem, każdy przy swoim sztandarze, przy znakach swoich rodów stawać będą osobno wokoło namiotu zgromadzenia. I to sam Bóg dla pewnego porządku im to zalecił, ale widzimy, że każde pokolenie miało swój sztandar, mieli swoje znaki rodowe i tworzyli pewną odrębność. I potem widzimy nawet w przyszłości to nawet walczyli między sobą, ale jako naród występowali razem, wyruszali razem, szli za obłokiem, wyruszali pod jednym przywództwem i gdy trzeba było, to również pod tym przywództwem walczyli. Pod przywództwem Mojżesza, Jozue wiemy, że był wytopowany jako dowódca do walki. I to nam pokazuje również, że my jesteśmy pod jednym dowództwem Pana Jezusa Chrystusa, gdyż oni wskazywali na Pana Jezusa. I zbory ewangeliczne niekiedy różnią się od siebie bardzo mocno, jednak gdy mają te fundamentalne prawdy wiary jasno określone, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby razem budować Królestwo Boże, aby razem je poszerzać. Dlatego takie inicjatywy jak SCI, są przykładem, że już doszło do pewnych dobrych zmian. A gdy tutaj byli strzyżewcy, to Marcin mówił, że nawet nie wiedział, że w tym kościele ulicznym, w tej ewangelizacji w Gdańsku, którą robią na ulicy, że z kilku zborów zupełnie różnych od siebie byli, aby być zaangażowanym właśnie w poszerzanie Królestwa Bożego. Ale jak to jest, bracia i siostry, czy wobec tego ze wszystkimi, którzy nazywają siebie chrześcijanami, powinniśmy być w jedności, dążyć do jedności i mimo wszystko odłożyć na bok wszelkie różnice i tworzyć coś razem, budować coś razem? Ja uważam, że nie do końca. Może są takie sytuacje, kiedy powinniśmy jakieś wspólne działania podejmować. Dlaczego? Dlatego, że duchowa jedność to zupełnie coś innego niż jedność fizyczna, którą możemy, a nawet powinniśmy mieć z innymi ludźmi. I tak się składa, że żyjemy w kraju, gdzie większość Polaków uważa się za chrześcijan, a nawet wierzą i głoszą, że Jezus Chrystus jest Zbawicielem. Ale to nie oznacza, że w innych fundamentalnych sprawach myślą właściwie, wierzą właściwie, a to właściwie to oznacza według Bożego Słowa. Oczywiście, że głównym i najważniejszym fundamentem jest sam Pan Jezus Chrystus, to On nas połączył w jedno ciało i pomimo czasem skrajnych różnic między nami, to właśnie z Jego powodu tutaj jesteśmy. I ludzie łączą różne rzeczy. W takim czasie jak ten może wybierają coś innego, ale my jesteśmy tutaj z powodu Pana Jezusa, który nas połączył, a który jest objawiony w Bożym Słowie, który jest objawiony w Biblii. I Biblia, Boże Słowo, jest tym kolejnym fundamentem, które objawia nam Pana Jezusa Chrystusa. A te objawienia, które są poza Biblią, to również muszą być z nią zgodne. Bo są, bo przecież Duch Święty działa. Słyszymy świadectwa, gdzie w świecie islamu w różny sposób ludzie mają objawienie Pana Jezusa. Miał je apostoł Paweł, miał je Korneliusz, ale one prowadzą do Pana Jezusa, prowadzą do Biblii, do Bożego Słowa i Słowo musi je potwierdzać. Dlatego Biblia, Słowo Boże jest kolejnym fundamentem, które objawia nam Pana Jezusa. Ale w dzisiejszym świecie, w dzisiejszym czasie wielu powie, że my również bazujemy na Biblii, Biblia jest dla nas najważniejsza. A niektórzy nawet mają to na swoich szyldach. Ale ważne, co oni tam odkrywają. Pan Jezus do uczonych w Piśmie, a więc do ludzi bazujących na Biblii i do faryzeuszy, powiedział, że badacie pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot, a one składają świadectwo o mnie. Zbawienie i życie jest w Jezusie, nie w literze. I to Jezus Chrystus jest dla nas najważniejszą osobą, nawet nie Bóg jako taki, gdyż w samym tym wyrażeniu jeszcze nie wiadomo, o kogo chodzi. O jakiego Boga chodzi? Mnóstwo ludzi używa słowa Bóg. Muzułmanie też. Ale gdy usłyszą słowo Jezus, to jakaś dziwna reakcja następuje w takich ludziach. Niestety, w wielu ludziach religijnych dzieje się podobnie. A więc dla nas fundamentem jest Biblia, ale nie wszyscy odkrywają, o czym ona mówi i co w niej jest najważniejsze dla człowieka. I był kiedyś taki ksiądz, poszukiwacz, który studiował Biblię, bał się piekła. I on odkrył, że zbawienie jest dane człowiekowi z łaski przez wiarę. Był to Martin Luther, jak wiemy. To było tak fundamentalne odkrycie, że zrodziła się reformacja, która objęła znaczną część Europy. Ale co jest bardzo, bardzo ważne, to kolejność. A kolejność jest taka, i tak mówiąc w uproszczeniu, najpierw przychodzi w człowieku przekonanie, że on jest grzesznikiem i że potrzebuje Zbawiciela, potrzebuje zbawienia, i przez szczere wyznanie zaprasza Pana Jezusa, aby mu przebaczył i aby wszedł do jego serca. I wtedy ma miejsce to, o czym mówi Ewangelia Jana, 3 rozdział, narodzenie na nowo przez Ducha Świętego. Bo tylko do takiego serca, które pokutuje, przychodzi Duch Święty. I wtedy w takim człowieku następuje radykalna zmiana. I od tej pory Duch Święty, Jego obecność, Jego prowadzenie, Jego rola, Jego rada jest podstawową i kolejną fundamentalną prawdą, bez której życie chrześcijanina stanie się tylko martwą religią. I człowiek, który nie doświadczył narodzenia na nowo, może mieć dobre intencje, może być bardzo błyskotliwy, elokwentny, a nawet mieć tytuł profesora, nie jest w stanie rozumieć duchowych prawd. Będzie to tylko zewnętrzna religijność i może w uszach to pięknie brzmieć. I apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian w 2 rozdziale, w 2 wierszu, przepraszam, pierwszy list do Koryntian, 2 rozdział, 14 wiersz, powiedział takie słowa. Ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. Człowiek zmysłowy, albo jak mówią inne tłumaczenia, rozumowy, cielesny. A Juda idzie jeszcze dalej. List Judy, wiersz 19. To są ci, którzy wywołują rozłamy zmysłowi nie mający ducha. A więc jedność z takimi ludźmi jest po prostu niemożliwa. Bo wcześniej czy później ona się rozbiegnie. A więc narodzenie na nowo przez Ducha Świętego jest kolejną fundamentalną prawdą, która miała wpływ na przebudzenie w Europie, ale niestety w większości pozostano tylko na tym odkryciu, na tym, że trzeba pokutować. Ale byli inni, którzy poszli dalej. I na gruncie reformacji zrodził się ruch, który był nazywany anabaptyści. Dlatego się tak nazywał, że to jest nazwa nowochrzczeńcy. I oni odkryli, gdyż już czytali słowo, że po pokucie, po przyjęciu zbawienia z łaski przez wiarę, należy przyjąć chrzest przez zanurzenie w wodzie jako wyraz posłuszeństwa Bożemu Słowu, bo tak mówi Słowo. I dla nas to jest oczywista oczywistość, ale w tamtym czasie to takie nie było. O tym mówi nam Pan Jezus w Ewangelii Marka 16:16. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony. Ale niektórzy tą drugą część wersetu sobie przyswajają i mówią, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. A więc najważniejsze jest uwierzyć. I zostali przez już setki lat tylko przy tym pierwszym akcie, a tak naprawdę to i on zostaje zatracony. I to jest kolejna fundamentalna prawda, która łączyła chrześcijan, gdzie z powrotem byli braćmi i siostrami. Tak siebie nazywali, bo byli marginalizowani, byli prześladowani, byli już w mniejszości i mniejszą grupą. I bez tego aktu, bez tego wydarzenia chrześcijanin jest pozbawiony szaty weselnej. Gdyż chrzest, oprócz wielu innych aspektów, jest zaślubinami oblubienicy z oblubieńcem, która upoważnia do otrzymania szaty weselnej. I w Ewangelii Mateusza 28:19 Pan Jezus potwierdza właśnie ten nakaz. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I to jest nakaz Pana Jezusa. Czyli bycie uczniem to coś więcej niż tylko narodzenie na nowo, niż tylko pokuta w życiu człowieka. I tam, gdzie nie ma uczniostwa, gdzie jest brak uczniostwa, tam nie ma rozwoju, tam nie ma wzrostu. Tam, mówiąc przysłowiowo, jednymi drzwiami wchodzą, a drugimi wychodzą. Ale tutaj również Pan Jezus, używając, w jaki sposób należy chrzcić, zanurzać, wymienia również kolejną fundamentalną prawdę, że należy ich chrzcić w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I nawet to dziś było wyrażone w jednej z pieśni. Jest to dla nas tak zwana doktryna o Trójcy, albo nauka o trójjedynym Bogu, w którym narodzony na nowo chrześcijanin musi być utwierdzony, musi być przekonany. Gdyż dzisiejsze nauczania, które słyszymy na przykład w internecie, wystarczy jedno kliknięcie, a w tak przekonywujący sposób jest to przekazywane, że niewiele trzeba, że zaczniemy w to wierzyć. I my nie musimy wszystkiego rozumieć, i nie musimy wchodzić w skomplikowane filozofie chrześcijańskie, jakie ludzie uprawiają. Ale musimy wierzyć w prosty sposób, wierzyć Bożemu Słowu. I chrześcijanin, który nie jest utwierdzony, jest narażony na zwiedzenie i na ugrzęźnięcie w jakiejś grupie i w jakąś filozofię. Dla mnie Pan Jezus Chrystus jest Bogiem. I w czasach pierwszego Kościoła już to miało miejsce. Były podziały, były spory, były rozdwojenia różnego rodzaju. Aż w 325 roku, czyli to już był schyłek Kościoła, a potem zaczęły wchodzić jeszcze inne, gorsze rzeczy, był taki sobór w Nicei, gdzie powstało to, co my dziś znamy jako credo, czyli wyznanie nicejskie. Jakiś czas temu również ono było tutaj śpiewane. A następna fundamentalna prawda to dzieło krzyża Pana Jezusa Chrystusa. Bez krzyża nie ma Kościoła, chrześcijaństwo nie istnieje. To dzięki temu, że Pan Jezus poszedł na krzyż, my tu dzisiaj jesteśmy. Dlatego Pan Jezus ustanowił dzieło krzyża jako pamiątkę, żeby wspominać jako pamiątka. I w Dziejach Apostolskich, 2 rozdział, 42, 46 wiersz, my to wszystko znamy na pamięć, ale jest to ważne. Dzieje Apostolskie, 2 rozdział, wiersz 42 i 46. I trwali w nauce apostolskiej, we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca. To nam pokazuje, że Kościół spotykał się bardzo często i bardzo często wspominali to, co Pan Jezus dla nich uczynił poprzez to, że mieli wspólny posiłek. Ale to nam również pokazuje, że mieli społeczność. I bez społeczności chrześcijanin nie jest w stanie wytrwać w tym świecie. Dlatego ta modlitwa Pana Jezusa w 17 rozdziale Ewangelii Jana przed Jego odejściem. Nie jest w stanie. Może być w małej grupie, może to być nawet kościół domowy, bo oni po domach wtedy się spotykali. Ale musi być w społeczności. Społeczność jest po prostu nieodzowna. ona nie tylko daje mu wzrost, ale go chroni. Dlatego, dlaczego krzyż i w tym samym praktykowanie pamiątki jest dla nas fundamentalną prawdą? W niej chodzi oczywiście o uczczenie, o złożenie dziękczynienia temu, który za nas oddał życie. I to nawet widzimy w Księdze Objawienia, że nawet w niebie jeszcze będzie czynione. Ale to jest dla nas potrzebne. My tego potrzebujemy, gdyż za każdym razem daje nam to świadomość, że tam dokonało się dla nas odkupienie, wyzwolenie z opresji, depresji, lęku, a otrzymanie pokoju, którego potrzebujemy na co dzień, bo jak tu słyszeliśmy w świadectwie Błażeja, codziennie coś nas gdzieś dotyka. Może nie każdego codziennie, ale dotyka. I potrzebujemy ten pokój brać. I musimy mieć to źródło, skąd go brać. I wiedzieć, skąd to pochodzi. Otrzymujemy zaopatrzenie, zaspokojenie, uzdrowienie. Czy dzieje się to zawsze? Ale opierając się na tym dziele krzyża, możemy je brać. I w tym właśnie jest zbawienie. I jeszcze jest wiele innych aspektów. Dlatego krzyż jest mocą Bożą, bez której jesteśmy bezsilni w tym świecie i nieskuteczni w głoszeniu Ewangelii. I wspaniałe są dary Ducha Świętego, języki, gdy praktykujemy tą modlitwę. Jednak to nie zastąpi tego dzieła, którego dokonał Jezus i mocy krzyża, która jest dla nas dana. A przekonał się o tym nawet sam apostoł Paweł, który przybył do Aten, żeby głosić tam Ewangelię. I z czym apostoł Paweł przybył do Aten? Z dobrą nowiną. Dobra nowina to jest dobra nowina o życiu wiecznym. On im tam mówił o zmartwychwstaniu. Czy może być coś bardziej interesującego dla człowieka od życia wiecznego? I dla tych filozofów tam, którzy robili rozkminy o życiu, to właśnie powinno ich to zainteresować. Ale go oni wyśmiali apostoła Pawła. Powiedzieli mu: o tym będziemy cię słuchali innym razem. Dlatego apostoł Paweł stamtąd, idąc prosto do Koryntu, postanowił opierać się tylko na tej fundamentalnej prawdzie o mocy krzyża. I co czytamy? Ewangelia tam zatriumfowała. I on mógł napisać potem do Koryntian, ale i dla nas dzisiaj, aby ta prawda była w nas. 1 Koryntian 1,18. Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. I drugi rozdział, drugi wiersz. Albowiem uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. I to jest tych 7 fundamentalnych prawd, w których Kościół musi być jedno. Pan Jezus Chrystus, przez którego i dla którego tutaj jesteśmy, bo nie ma w nikim innym zbawienia. 2. Biblia, która jest jedynym źródłem prawdy dla nas. 3. Narodzenie na nowo przez Ducha Świętego, czyli upamiętanie, które powoduje radykalną zmianę w życiu człowieka. 4. To Duch Święty, Jego prowadzenie, Jego rola, Jego obecność w naszym życiu, Jego pocieszenie i tak dalej. 5. To chrzest przez zanurzenie w wodzie. 6. To nauka o trójjedynym Bogu. I 7. To moc krzyża, dzieło Golgoty. I śmiem twierdzić, że tych 7 fundamentalnych prawd ma wpływ na zbawienie człowieka. I dla nas jest to takie proste i oczywiste. I my to wiemy i dla nas to jest to nasze credo. Jednak dla niektórych wyznań chrześcijańskich, dla których również jest to credo, ale jednak w inny sposób rozumieją niektóre elementy tego wyznania wiary. Bo czym na przykład jest pokropienie niemowlaka, który jest nieświadomy czegokolwiek? Czy to można nazwać chrztem? Albo kiedy ma miejsce pokuta, narodzenie na nowo, gdzie właśnie powoduje radykalną zmianę w życiu człowieka? I niektóre wyznania właśnie mają w tym problem i tak sobie tkwią. Dlatego, że tylko częściowo patrzą na Słowo Boże. A bracia i siostry, jak jest w tych sprawach drugorzędnych? Ta augustiańska zasada mówi, że w sprawach drugorzędnych wolność. Ale czy rzeczywiście tak jest? Sprawy naszej wiary nie są takie zero-jedynkowe, do których możemy przyłożyć szablon i wszystko jest jasne. W niektórych sprawach tak. W niektórych zagadnieniach biblijnych tak. I na początku te sprawy drugorzędne, niektóre mogą wydawać się nieszkodliwe i obojętne. Jednak gdy my przyjrzymy się im bliżej i zaczniemy studiować i pójdziemy głębiej, to się okaże, że niosą destrukcję i śmierć. I takimi drugorzędnymi sprawami, o które chrześcijanie toczą spory, to jest prawo i nauka o predestynacji, czyli o wybraniu. I na początku ja powiedziałem, że diabeł stara się rozbić chrześcijan. I to jest prawda w różnoraki sposób. Ale czytamy, że Ewangelia również tworzy podział. Pan Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza w 10 rozdziale, że On przyszedł przynieść rozdwojenie. Ale polega to na tym, że potrzebujemy oddzielić prawdę od fałszu, a pójście za prawdą zawsze będzie niosło podział. Podział między ludźmi. Niestety wielu ludzi nie chce iść za prawdą. Ale my nie możemy z tego tytułu zrezygnować na rzecz jedności czy tak zwanej tolerancji, bo ktoś nam powie, że miłość jest najważniejsza i okaże się, że to jest tylko wykorzystane, a miłość jako slogan. I dziś my obserwujemy pozytywne zmiany, które dzieją się. I chwała Bogu za nie. Cieszymy się z nich. I widzimy je na przykład w Kościele Powszechnym. Dlatego się to dzieje, bo jest coraz szerzej czytane Słowo Boże. Potężną pracę również wykonuje internet. I jeżeli mamy możliwość kontakty z tymi ludźmi w ten czy w inny sposób, bo ktoś na przykład hasa po internecie, to powinniśmy tym ludziom pomagać w dochodzeniu do prawdy Słowa Bożego. Ale należy tylko pamiętać, że nigdy nie należy tego robić z pozycji wyższości, dlatego że ja coś poznałem, ja coś wiem. Ale przez Ducha Świętego, gdyż tylko On ma moc przekonać. I wielu z nas się o tym przekonało, jak to jest z tym przekonywaniem innych. Ale nigdy nie możemy rezygnować z tych fundamentalnych prawd w celu pozyskania kogokolwiek. Niestety istnieje pewna tendencja wśród niektórych chrześcijan, aby nie do końca kierować się tymi podstawami naszej wiary, ale patrzeć się na działanie Ducha Świętego, bo przecież tam działa Duch Święty. I to jest bezsprzeczne. Działa, naprawdę działa wspaniale. I cieszymy się, i korzystamy z koncertów różnych i nie tylko. Ale to Pan Jezus buduje swój Kościół. I my nie musimy wszystkiego rozumieć, czasu, miejsca, kiedy i tak dalej, ale my musimy trzymać się Bożego Słowa. I na zakończenie, ostatnim wierszu, Pan Jezus daje taką obietnicę zborowi do Filadelfii. Objawienie Jana 3,8. Znam uczynki Twoje, oto sprawiłem, że przed Tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć, bo choć niewielką masz moc, jednak zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. Amen.